Dobry wieczór wszystkim. Chcę zachęcić was, abyśmy znowu otworzyli Księgę Malachiasza i przeczytali z trzeciego rozdziału pierwszych pięć wierszy. Malachiasz, ostatnia księga Starego Testamentu, trzeci rozdział pierwszych pięć wierszy. A one brzmią następująco. Oto ja posyłam mojego anioła, aby mi przygotował drogę przede mną. Potem nagle przyjdzie do swej świątyni Pan, którego oczekujecie. To jest anioł przymierza, którego pragniecie. Zaiste on przyjdzie, mówi Pan zastępów. Lecz kto będzie mógł znieść dzień jego przyjścia i kto się ostoi, gdy się ukaże? Gdyż jest on jak ogień odlewacza, jak łuk foluszników, usiądzie, aby wytapiać i czyścić srebro. Będzie czyścił synów Lewiego i będzie ich płukał jak złoto i srebro. Potem będą mogli składać Panu ofiary w sprawiedliwości. I miła będzie Panu ofiara Judy i Jeruzalemu, jak za dni dawnych, jak w latach minionych. Wtedy przyjdę do was na sąd, i rychło wystąpię jako oskarżyciel czarowników, cudzołożników, krzywoprzysięzców, tych, którzy uciskają najemnika, wdowę i sierotę, gnębią obcego przybysza, a mnie się nie boją, mówi Pan zastępów. Cały czas czytając tą księgę, musimy uświadomić sobie, że jest to słowo do narodu, który oddalił się od Boga, który nie szukał Bożej twarzy, tak jak sobie to Bóg życzył, ale który chciał żyć podobnie jak inne narody. I jest to takie ostatnie zawołanie do tego narodu, ostatnia prośba, aby czynił pokutę, aby się zatrzymał ostatni prorok w Starym Testamencie. Kiedy czytałem te wiersze, myślałem o nich, to widziałem, że nigdy nie żyje się dobrze, kiedy odchodzi się od Boga, od tych reguł Bożych, od tych pryncypów, które On ustanowił. I właśnie ten piąty wiersz mówi, że wtedy, kiedy przyjdzie na sąd, to rozprawi się z czarownikami. To znaczy, że zawsze tam, gdzie nie ma Boga, tam się pojawiają okultyści. Tam pojawiają się ci, którzy wytwarzają sobie miejsce, pozycję ludzi, którzy się wydają szatanowi. Jest tam pozycja dla cudzołożników. Wtedy, kiedy nie ma w sercu, w bliskości Boga, upada moralka narodu. Jest tam krzywoprzysięstwo. Nie ma tam tego szlachetnego słowa, które się dotrzymuje, ale jest tam dużo kłamstwa. Jest tam coś, co wytwarza napięcie pomiędzy ludźmi. Są ludzie okradani, okłamywani. Jest tam ten socjalny aspekt nierespektowany, dlatego że tam, gdzie się uciska najemnika, wdowę, sierotę, tam nie jest zdrowa socjalna atmosfera. Tam są zaniedbani ci, o których zawsze ten naród miałby dbać. Gnębi się obcego przybysza. Jest tam nacjonalizm, który wytwarza napięcie pomiędzy tymi swoimi a cudzymi. A nie ma tam bojaźni Bożej. Czy nie przypomina wam coś taka atmosfera, taka charakterystyka narodów w XXI wieku? Chociaż było to napisane przed 2,5 tysiącami lat, a jednak stale się jakoby powtarzała ta sprawa, kiedy oddalam się od Boga, wtedy przybliża się wiele negatywnych rzeczy, które wytwarzają właśnie to środowisko, z którego ci ludzie nie są zadowoleni, w którym jest dużo niesprawiedliwości i w którym jest właśnie to wołanie: gdzie jest Bóg sądu? To był 17 wiersz drugiego rozdziału Malachiasza. I ten Malachiasz imieniem Boga odpowiada na to pytanie, tak gdzie jest Bóg sądu? Kiedy zacznie się czynić jakaś sprawiedliwość w tym naszym narodzie? A wiecie, niesprawiedliwość człowiek zawsze widzi u tego drugiego. Zawsze prędzej zauważy, że ten drugi, ten mój tata, czy ten mój nauczyciel w szkole jest ku mnie niesprawiedliwy. Czy ten mój majster w pracy, szef, dyrektor jest niesprawiedliwy. Daleko prędzej zauważymy na tej stronie tą niesprawiedliwość niż na własnej stronie. Mało kiedy nas przestraszy ta świadomość, byłem dzisiaj niesprawiedliwy względem kogoś drugiego. Prędzej ją zauważymy, że ona się dzieje, niż to, że ją czynimy sami. Tak sobie wspomniałem na Amerykę w roku 1955. To nie jest tak długo. Wielu z nas już żyło w tym czasie. W autobusach Afroamerykanie, Murzyni, mogli siedzieć tylko w tylnych miejscach. A jeżeli było więcej ludzi w tym autobusie, to musieli powstać i biały sobie mógł usiąść, ale czarny musiał stać. I kiedy 52-letnia kobieta nie usłuchała kierowcy i nie wstała, żeby zrobić miejsce białemu człowieku, to była uwięziona i musiała płacić jakąś tam pokutę za to, że nie usłuchała. Takie były przepisy w tym państwie Alabama, gdzie żył Martin Luther King i który potem przez kilka lat, chyba przez 2 lata, prowadzili takie pokojne protesty za tą niesprawiedliwość, która działa się nie na podstawie, ja nie wiem, choroby czy kobiety ciężarnej, która ma pierwszeństwo w autobusie, ale tylko na podstawie koloru skóry. Tak sobie uświadomiłem, w 1949 roku Billy Graham zaczął wielkie kampanie ewangelizacyjne w Ameryce. Tam było dużo, dużo wierzących, o wiele więcej, aniżeli powiedzmy tutaj w naszym kraju. A jednak tą niesprawiedliwość ci biali nie odczuli, że czynią względem czarnych. Ci czarni to wiedzieli, że to jest niesprawiedliwe cały czas. Ale jak długo to trwało, ile tych pieszych protestów po Waszyngtonie musiało się odbyć, zanim w końcu przyznali ci biali, że dzieje się niesprawiedliwość. Może jest to taki bardzo odległy przykład, ale przykład, który przynajmniej dla mnie mówi bardzo dużo, jak to właśnie jest w tym naszym życiu. Jak często prosimy, Boże, zrób porządek, ale mało kiedy prosimy, a na pierwszym miejscu zrób porządek ze mną. I właśnie ten naród izraelski czekał, że Bóg będzie sądził te okoliczne narody, że Bóg będzie sądził tych drugich, ale my, a jednak ta dykcja ze strony Bożej, którą rozpoznał Piotr i którą pisze w pierwszym swoim liście, w 4 rozdziale, brzmi tak. Nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego. A jeśli zaczyna się od nas, to jakiś koniec czeka tych, którzy nie wierzą Ewangelii Bożej. Ale myślę, że razem z apostołem Piotrem mielibyśmy się skupić nie na to, co wtedy będą przeżywać ci niewierzący, ale mielibyśmy się skupić na to, że jeżeli Bóg będzie czynił porządek, będzie oczyszczał narody, czy naród, czy jakieś miejsce, to zawsze będzie zaczynał od domu Bożego. Zawsze będzie zaczynał od tych, którzy są najbliżej Boga. Myślę, że Piotr znał tą księgę Malachiasza. Dlatego, że ta druga połowa, jeśli zaczyna od nas, to jakiś koniec czeka tych, którzy nie wierzą Ewangelii Bożej. A Malachiasz w 2 wierszu pisze, lecz kto będzie mógł znieść dzień jego przyjścia? Kto się ostoi, gdy się ukaże? Jest bardzo dobrze, kiedy modlimy się o to, aby Bóg oczyścił nasz naród, aby go uzdrowił, aby sprawił, że będzie ten naród pokutował z rzeczy złych, z grzechów, które uczynił. Ale wiecie, kiedy tak modlimy się, a to sobie bardzo mocno w tym tygodniu uświadomiłem, to właściwie modlimy się: Boże, zacznij od nas. Jeżeli my nie przeżyjemy uzdrowienie, jeżeli my nie przeżyjemy osobistą pokutę, jeżeli my nie zaczniemy się na które rzeczy dziwać inaczej, i tak jak Robert powiedział, jeżeli w nas nie zacznie to, cośmy usłyszeli od Boga, praktycznie funkcjonować, to jak to ma zacząć funkcjonować u ludzi, którzy są daleko od Boga? Tak się patrzyłem właśnie na te niektóre psalmy, które są takimi modlitwami. 7 psalm, 9 wiersz. Tam jest tak napisane: Pan będzie sądził narody. Osądźże mnie, Panie, według sprawiedliwości mojej, według niewinności mojej, która jest przy mnie. Dawid ucieka przed Saulem. Dawid sobie uświadamia, że to jest bardzo trudna chwila, że to jest ogień, przez który przechodzi i nigdy nie wie, w której chwili może się coś stać. Czuje niesprawiedliwość ze strony króla Saula. Przecież co mu zrobił? Co zrobił Dawid Saulowi? Kiedy Saul był w depresji, kiedy przychodził na niego jakiś tamten szał, to Dawid mu śpiewał, grał i Saul się uspokajał. Kiedy przychodził nieprzyjaciel, Dawid był lepszym bojownikiem niż Saul. Pobił więcej tych nieprzyjaciół niż Saul. Same pozytywne rzeczy. I Dawid czuje tą niesprawiedliwość, ale w poczuciu tego, kiedy zwołuje, aby Bóg sądził narody, to on właściwie zaraz do tej modlitwy dodaje: osądźże mnie, Panie. Może by tutaj dopisał na pierwszym miejscu: mnie osądź, aby nie było coś w moim życiu, co byś ty widział jako coś złego. Według niewinności mojej, która jest przy mnie. A w 43 psalmie jest napisane: bądź sędzią moim, Boże, i rozstrzygnij spór mój z narodem bezbożnym. Wybaw mnie od ludzi fałszywych i niegodziwych. Ty bądź moim sędzią. Dawid nie boi się prosić Boga, aby wykrył, aby tak jak to tam było napisane o tym, który czyści to złoto i srebro, który rozpala tą grudkę tego srebra czy złota, żeby to wszystko brzydkie, wszystko to, co nie jest częścią srebra, aby wypłynęło na wierzch, jako ta szlaka, która jest zdmuchnięta precz i później to srebro czy złoto jest czyste. Oto właśnie idzie temu Dawidowi, temu psalmistowi, który o to prosi. Jak właściwie rozpoczął się ten sąd nad narodem izraelskim za czasów Malachiasza? Nie spadł ogień jak na Sodomę? Nie przyszła zaraza żadna jak na Egipt? Ale Bóg się odmilczał. 400 lat nie mówił do tego narodu. 400 lat było cicho ze strony niebieskiej i był to bardzo trudny okres dla Izraela. Bardzo trudny okres. Tak sobie uświadamiam, że to nie jest dobrze, kiedy Bóg nie mówi do nas. Kiedy Bóg nie przemawia, jest to pewien gatunek, pewien sposób, jak Bóg nas chce pociągnąć do siebie przez to, że zaczniemy tęsknić i zaczniemy wołać. Po 400 latach pojawia się Jan Chrzciciel i Jezus przypomina z księgi Malachiasza, z tego 3 rozdziału, ten 1 wiersz i mówi: Oto ja posyłam mojego anioła, aby mi przygotował drogę przede mną. Cytuję Malachiasza i mówi, teraz wypełnia się to, co przedpowiedział Malachiasz. I celem tego pierwotnego przyjścia Jezusa na ziemię było właśnie wyczyścić ten Izrael od nanosów tego świata, od tej szlaki, która tylko przy wysokiej temperaturze wypływa na wierzch i może być usunięta. To jest niesamowite, jak ten Stary Testament z tym Nowym Testamentem nawiązuje na siebie. Chociaż Jezus przyszedł, aby ukończyć to stare, te ofiary, aby ukończyć to zabijanie zwierząt, dlatego że On stał się doskonałą ofiarą, to znowu Jan Chrzciciel mówi o Jezusowi, ja was chrzczę wodą ku opamiętaniu, ale ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja. Jemu nie jestem godzien sandałów nosić. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. W ręku jego jest wiejadło, by oczyścić klepisko swoje i zbierze pszenicę swoją do śpichlerza, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym. On będzie was chrzcił Duchem Świętym, abyście byli tą nową świątynią, tą, którą sobie obrał Bóg, Ojciec, ale też was będzie chrzcił ogniem, aby tą świątynię oczyszczać od wszystkiego tego, co nie jest właściwe. Właśnie to czyszczenie tego ziarna, kiedy rzucano ziarno do przodu, a dlatego, że ziarno jest ciężejsze niż plewy, ziarno leciało dalej, a plewy zostawały z tyłu. Bóg nie chce, abyśmy byli tą zanieczyszczoną świątynią. Dlatego jest na miejscu ta modlitwa. Oczyść mnie. Oczyść mnie, osądź mnie, żeby nie było tam rzeczy, które ja tak późno widzę. Widzą inni, ale ja je nie zobaczę. A Duch Święty przychodzi prawie, żeby nam objawiać, żeby nam odkrywać. Jezus bardzo praktycznie oczyszczał ten naród izraelski od wszelkich tych nieczystot. Przecież gdziekolwiek przychodził, czytamy, że On gromił duchy, wypędzał demony z ludzi, oczyszczał tych ludzi. Wielokrotnie byli to chorzy ludzie, z których wypędzał demony, a oni byli uzdrowieni. Ludzie byli bardzo zaskoczeni, ile tej nieczystości było pośród tego narodu. Ile to razy mówił do faryzeuszów, jesteście jak groby pobielane. Na powierzchu jesteście piękni, ale wewnątrz cuchnie to jak w grobie. Są dwa takie rozdziały w Ewangelii Mateusza, które są tak bardzo zróżnicowane. To jest 5 rozdział Mateusza, gdzie jest wymianowane 8 błogosławieństw. 8 tych grup ludzi, którzy mogą powiedzieć o sobie, że są szczęśliwi, nie dlatego, że mają takie poczucie, ale dlatego, że Bóg mówi o nich, że są szczęśliwi. Którzy płaczą, którzy się smucą, którzy są głodni, którzy mają czyste serce. A znowu w 23 rozdziale jest 8 razy wypowiedziane biada na adresę faryzeuszy. Biada wam, faryzeusze. Biada wam, którzy mieliście być gdzieś, a nie jesteście. Którzy mieliście żyć tak, a nie żyjecie. 23 psalm, 8 razy biada. A kończy ten 23 rozdział Ewangelii Mateusza, kończy 37 wierszem. Jeruzalem, Jeruzalem, który zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie byli posłani. Ile to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście. Oto wam dom wasz pusty zostanie. Albowiem powiadam wam, nie ujrzycie mnie odtąd, aż powiecie błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Wiecie, ten sąd, który Jezus wypowiedział w tym podsumowaniu właściwie tego 8 razy biada, jest, że dom wasz pusty zostanie. Nie będzie tam Boga, nie będzie tam Bożej obecności, nie będzie tam tej Bożej chwały. I to będzie ta bardzo smutna i bardzo, bardzo trudna chwila albo bardzo trudny okres. A Jezus właśnie zgromadzając wokół siebie apostołów, uczni, rozpoczyna nową grupę, która wkrótce zostanie właśnie napełniona Duchem Świętym jako ta nowa świątynia, ten nowy dom, w którym ta obecność Boża ma się przejawić w całej pełni. I ona się przejawiała w tych pierwszych 100 latach, ile to ludzi było dołączonych właśnie do tej grupy. Ile to ludzi w przebiegu tych pierwszych 300 lat uwierzyło w Jezusa i chcieli Go naśladować. A później przyszedł ten czas średniowiecza, kiedy znowu zanieczyścił się ten Kościół. Bardzo się zanieczyścił. Co prawda świecił się złotem, tym czystym, może tym 24-karatowym złotem. Było tam wiele pieniędzy, przepychu, ale księża żyli w grzechu, a Boże Słowo było tam gdzieś odłożone na boku. Nie było respektowane. Przychodzi Jan Hus, czyta Boże Słowo i widzi tą olbrzymią różnicę między tym, jak się żyje, a między tym, co Biblia mówi. A kiedy wychodzi z tym na zewnątrz, to kończy na stosie i jest spalony gdzieś tam w roku 1410. O 100 lat później przychodzi Marcin Luther, który przybija tych 95 tez. Tej różnicy pomiędzy prawdą Bożego Słowa, a pomiędzy rzeczywistością, jak żyje ten Kościół. Nie słyszeli. Nie napełniali Boże Słowo. I właśnie ta reformacja spowoduje, że Kościół się rozpada na dwie części. Ale jeżeli studiowaliście życiorysy tych dwóch wielkich reformatorów, jeżeli widzieliście film o Husie czy Luterze, na pewnoście musieli zauważyć, że to oni pierwsi przeżyli ten sąd. To oni pierwsi byli tak zdeptani, że chwilami wątpili, czy w ogóle ich Bóg kocha. Oni byli tymi, którzy przechodzili przez ten ogień oczyszczenia, a potem, kiedy wyszli na zewnątrz, to powiedzieli, nie możemy inaczej. Nie możemy. Możecie z nami zrobić, co chcecie, ale nie możemy inaczej, dlatego że przeżyliśmy tą zmianę w swoim życiu. I ta zmiana zapaliła właśnie wiele, wiele dalszych do tego pozytywnego, co później mogło się odgrywać. Ile to razy Kościół potrzebuje znowu i znowu tego oczyszczenia? Ile to razy to błogosławieństwo przychodziło właśnie wtedy na narody, kiedy ludzie szukali Boga nowym sposobem i byli zapaleni dla Niego całym swoim sercem? Tak sobie uświadamiam, że właśnie jeżeli chcemy modlić się za nasz naród, to bądźmy przygotowani, że Duch Boży chce pracować przede wszystkim najpierw z nami. Koryncki zbór był pełny darów. Dzisiaj byśmy nazwali ich charyzmatycy albo zielonoświątkowcy. Mieli dużo doświadczeń takich ponadnaturalnych. A jednak apostoł Paweł był bardzo zaniepokojony ich zachowaniem. I w 11 rozdziale, krótko przed tym, jak jest tam zapisana przebieg tej pamiątki Wieczerzy Pańskiej, to on mówi, zresztą muszą nawet być rozdwojenia między wami, aby wyszło na jaw, którzy wśród was są prawdziwymi chrześcijanami, a którzy nie. Każde to rozdwojenie, każde to podzielenie jest bolesne. ale ono zawsze jest jakimś takim powodem do tego, aby mogło dojść do oczyszczenia. Przecież znacie to i ze swoich domów, kiedy dojdzie do nieporozumienia między małżonkami, kiedy dojdzie do może i grubej czy głośnej wymiany zdań, ale później sobie uświadomimy, przecież tak żyć nie można. I ktoś, jeden z małżonków, weźmie odwagę i przyjdzie i powie: przepraszam. I dojdzie do takiego odnowienia. To powietrze się tak wyczyści. Zaczynają się znowu na siebie uśmiechać. Mają te najlepsze zamiary żyć piękniej, lepiej, wspólnie, aby nie dochodziło do takich rzeczy. Kiedy człowiek ma w sercu Boga, to jest to bardzo łatwe. Ale kiedy Bóg jest daleko, to bronimy swoją pozycję, podobnie jak Saul. I stajemy się tymi ludźmi, którzy krzywdzą drugich, a ani to nie wiedzą, ani to sobie nie uświadamiają. Ale kiedy Bóg jest blisko, kiedy Duch Święty ma prawo szeptać tam gdzieś do tego naszego wnętrza, to my będziemy chętnie znowu i znowu pozwalać, aby Bóg oczyścił nasze życie. I myślę, że żyjemy w takim czasie, kiedy cały naród chce się oczyścić od tego COVID-u, od tej złej bakterii, chce się oczyścić i robi różne próby, robi różne starania, a tak się czasami wydaje, jakoby sobie ten COVID robił, co chciał. Ale my, którzy wiemy o życiu nie tylko tym fizycznym, ale i tym duchowym, wykorzystajmy właśnie ten kryzys, ten kryzysowy czas do tego, aby powiedzieć: Panie, ale przecież jest wiele jeszcze gorszych wirów, które psują moje serce, moje myśli, które zanieczyszczają właśnie tą relację z Tobą, ten stosunek między mną, Tobą, między drugimi ludźmi. Oczyść mnie. Wy, którzy czytaliście już te informacje ze starszostwa, wiecie, że chcemy dać możliwość każdemu, aby w czasie przedwielkanocnym od 22 do 27 mieliśmy taki tydzień takiej duchowej oczysty. Oczywiście możemy go sobie zrobić kiedykolwiek, możemy go sobie zrobić dłuższy czy krótszy, ale często taka wyzwa, takie zachęcenie braterskie może nam dopomóc ku temu, że to weźmiemy poważnie i że każdym wieczorem o 7 godzinie będziemy się tu mogli spotkać, aby się przede wszystkim modlić. Chcemy zrobić to może trochę inaczej niż w innych latach, zrobić tutaj w sali takie mniejsze grupki modlitewne, aby nie było tego pasywnego, ale dużo, aby było tego aktywnego. Abyśmy mogli w tej mniejszej grupce dzielić się tym swoim zapasem tej oczysty. To będzie taki czas, gdzie wszyscy, którzy mogą, będą zachęceni, aby wstąpić do postu jakiegokolwiek, jak uznacie za swój post, który da wam więcej możliwości, aby przez cały dzień być skoncentrowany na Boga. I tak jak ten psalmista, powiedzieć Bogu: bądź sędzią moim, Boże. Odkryj moje serce. Uzdrów go, oczyść go, aby nie musiało dojść do tego, że Bóg w moim życiu zamilknie i nie będę słyszał Jego głosu. Amen.